Gość Radia Gdańsk.
W studiu jest profesor Joanna Senyszyn, kandydatka na prezydenta, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Muszę tak przekornie zapytać, co to się stało, że pani coś do głowy strzeliło, żeby na prezydenta kandydować?
Kiedy patrzę, już patrzyłam od dłuższego czasu na potencjalnych kandydatów, to ogarniało mnie wręcz przerażenie, że będziemy znowu mieć długopis partyjny w Pałacu Prezydenckim. A Polsce, Polakom potrzebny jest prezydent dla nich, dla obywateli, a nie dla partyjnych układów. I uznałam po licznych namowach, że to dobry pomysł kandydować, dlatego że obywatele powinni mieć możliwość wybierania właśnie kogoś niezależnego, kto się nikomu nie kłania. A akurat ja jestem z tego znana, bo również w czasach, kiedy jeszcze byłam w partii, to potrafiłam również krytykować własną partię, co już od
wielu lat... Czy konfliktować się z liderem na przykład tej partii?
Tak. No miałam po prostu odmienne zdanie niż lider, niż każdorazowy lider, mogę powiedzieć. No, ale uważałam, że właśnie reprezentuję poglądy tej milczącej większości. I tak teraz byłoby z prezydenturą, ponieważ Polacy potrzebują i Polska potrzebuje matki. Już ma dosyć tych ojczymów, dla których ojcem i jest jej wyłącznie szef partii.
Ale myśli który... pani, przepraszam, że w słowo wejdę, bo rozumiem, do czego pani zmierza, że Polacy są gotowi, żeby wybrać kobietę na prezydenta, bo te badania, które są prowadzone w tej sprawie, pokazują ciągle, że raczej widzą jako, widzą bardziej tego ojczyma niż tą matkę jednak.
To znaczy, rzeczywiście taki model prezydenta, bo kiedy pytano w jakościowych badaniach, kto to jest prezydent, no to mężczyzna w średnim wieku. No ale teraz jak patrzymy na tych mężczyzn w średnim wieku, to ręce opadają. No ani bym na Mentzena nie zagłosowała, ani bym nie zagłosowała na Nawrockiego. No a Trzaskowski to też ostatnio ma takie pomysły dosyć szokujące.
No ale pani jest, przepraszam, znana z tego, że ma serce po lewej stronie i z lewicowych poglądów, to gdybym tak miał się trzymać tego, co pani mówi, to na kogo by pani zagłosowała? Na Adriana Zandberga czy na Magdalenę Biejat?
Nie, no wyłącznie na siebie.
No tak, ale żeby pani nie było w tej stawce.
Po co się kandyduje? No musiałabym zorientować się. To znaczy właściwie Magdalena Biejat i Zandberg niczym się nie różnią, poza tym, że Magdalena zniszczyła partię częściowo, którą sama tworzyła i w której przez wiele lat była.
Mówi pani o partii Razem.
Tak, mówię o partii Razem. Także raczej moje serce zawsze bije po stronie kobiet, w związku z tym zawsze byłabym skłonna głosować na kobietę, no ale niekoniecznie na kogoś, kto zmienia tak poglądy, bo przecież czarzaści z lewicą mają niewiele wspólnego, podczas gdy partia Razem, no to była taka według wyobrażeń tutaj polskich skrajnie lewicowa, no a według wyobrażeń europejskich, po prostu lewicowa.
Tak się zastanawiam, czy pani, w jaki wynik pani celuje? Jaki pani by wynik chciała osiągnąć w tych wyborach?
No chciałabym oczywiście dostać się do drugiej tury, bo wtedy bym wygrała.
Wierzy pani w to, że pani ma szansę na tą drugą turę? Umówiliśmy się, przepraszam, że jest, mimo że jest pierwszy dzień kwietnia, tak, będziemy na poważnie rozmawiali, ja zadaję poważne pytanie. Czy pani wierzy w to, że pani może...
Ja jestem niewierząca, więc raczej...
To jak pani ocenia swoje szanse wejścia do drugiej tury? Tak,
to znaczy... Bardzo trudno, dlatego że partie przeznaczają kilkadziesiąt milionów złotych, każda na swojego kandydata. Kampania zaczęła się praktycznie bezprawnie jeszcze w ubiegłym roku. Naprawdę miała prawo zacząć się dopiero po 15 stycznia. Także no myślę, że wyborcy niekoniecznie zechcą głosować na tych, którzy już łamali prawo na samym początku kandydowania.
W wyborach nigdy nie ma ma pewniaka, ale w każdych widać, że wyborcy szukają wśród kandydatów kogoś spoza partyjnych układów. Tak było z Kukizem i Hołownią. Taką wypowiedź pani znalazłem, to był wywiad dla TVP Info udzielony. Myśli pani, że pani byłaby w stanie osiągnąć taki pułap wyniku jak Paweł Kukiz czy 10 lat temu, czy Szymon Hołownia 5
Wszystko
lat temu?
To jest oczywiście
20%
w rękach,
około?
Wszystko jest w rękach wyborców. Teraz to będzie bardzo trudne.
Aha. To czym się pani będzie chciała wyróżnić spośród grona kandydatów i kandydatek?
Przede wszystkim niezależnością, bo to jest kluczowe. Uważam, że prezydentura musi być dla obywateli, a nie dla partyjnych układów. Natomiast wyjąwszy Aleksandra Kwaśniewskiego, wszyscy prezydenci byli jedynie długopisami i w pewien sposób niewolnikami swoich ugrupowań partyjnych. Zresztą z niekorzyścią dla Polski. Na już ostatnie 8 lat prezydenta Dudy to rzeczywiście były katastrofalne. Natomiast uważam, że na biurku prezydenta Dudy powinno leżeć w tej chwili 200 czy 300 ustaw uchwalonych. No i niech by nie podpisywał. Natomiast teraz mówi się,
Czyli ma pani też pretensje do opcji rządzącej, że czeka, rozumiem, na zmiany zamiast pracować.
Tak. Uważam, że po pierwsze, opcja rządząca, koalicja 15 października, zaniechała bardzo wielu obietnic i wcale nie zamierza ich realizować. No do takich obietnic należy świeckie państwo. A musimy mieć świadomość, że świeckie państwo właściwie rozwiązuje większość problemów. Dlatego, że to są i prawa kobiet, i prawa środowiska LGBT, prawa niewierzących, prawa osób z niepełnosprawnościami. No, to są kwestie również finansowe. W tej chwili, kiedy słyszę, że czarzaści mówią o świeckim państwie, no ale nic nie robią, żeby je wprowadzać. Dlatego, że akurat fundusz kościelny, około 300 milionów złotych, czasem mniej, no to jest kropla w morzu. Naprawdę Kościół dostaje katolicki od państwa kilkanaście miliardów złotych rocznie. Jak akurat toczenie boju o 200 milionów jest jednym wielkim nieporozumieniem.
Ale prezydent Andrzej Duda jest takim alibi dla rządzącej koalicji, taką wymówką, czy może jednak nie ma zgody w samej koalicji co do tego, w jaką stronę pójść, jaki kształt powinny przyjąć nowe regulacje?
Oczywiście nie ma ani zgody w samej koalicji, dlatego że jednak był to zlepek ugrupowań, wcale nie trzech, tylko 11 czy 12.
No to
kiedyś
wygodnie powiedzieć, nie robimy, ponieważ prezydent i tak nie podpisze, chociaż
A to
się
jest
nie
bardzo
zgadzamy.
Wygodnie powiedzieć, nie robimy, bo prezydent nie podpisze, no ale do tej pory chyba z 90% ustaw, które się znalazły na biurku, podpisał, ponieważ no, nie ośmieliłby się wystąpić jawnie przeciwko interesom polskiego społeczeństwa. Ja jestem również zwolenniczką dużo większego dialogu ze społeczeństwem. W tej chwili wmawia się społeczeństwu, że 5%, jeżeli będziemy wydawać PKB na zbrojenia, na wojsko, to będziemy bezpieczni. No musimy mieć świadomość, że sami się i tak nie obronimy. Jesteśmy w NATO, no ale niestety ten amerykański człon NATO przestał być przewidywalny i nie można liczyć w tej chwili na Amerykę.
To gdyby zresztą pani politykę międzynarodową prowadziła i miała istotny głos w obieraniu jej kierunków, to co by pani doradzała?
No tutaj akurat się zgadzam z tym, co powiedział Donald Tusk w Parlamencie Europejskim, że Europa musi wierzyć w siebie i musi postawić na rozwiązania, w których Stany Zjednoczone nie są najważniejsze, dlatego że w ten sposób się obronimy. No ostatnio Trump mówi, że no jeżeli będzie już nuklearny konflikt, to Ameryka tutaj pewnie stanie po stronie Europy. No my nie chcemy do tego dopuścić. Musimy też prowadzić politykę odstraszenia, oczywiście jako Unia Europejska. Ale mnie zastanawia te 5%, bo ono jest dokładnie tak samo wzięte z sufitu, 5% PKB na zbrojenia, jak na przykład 3,5% czy 4%. Tak więc
Czyli pyta pani, jak to zostało wliczone policzone i dlaczego akurat 5, a nie 7 albo 6,5?
Myślę, że tego nikt nie wie. Natomiast trzeba wyraźnie społeczeństwu powiedzieć, że 5% na PKB to w stosunku do 3,5 to jest około 80 miliardów złotych rocznie i że te 80 miliardów złotych rocznie zostanie zabrane. Jeszcze nie wiadomo dokładnie z czego, ale to spowoduje, że Polacy staną się biedniejsi, a już w tej chwili 17 milionów Polaków żyje na granicy ubóstwa. Dlatego uważam, że trzeba wrócić do idei sprawiedliwości społecznej, tak zupełnie zapomnianej. Silniejsi, bogatsi powinni pomagać słabszym i biedniejszym, a nie ich wykorzystywać.
I mówi to pani jako profesor ekonomii z 30-letnim doświadczeniem i pani podkreśla, że jest pani jedynym ekonomistą w zasadzie, albo profesorem ekonomii w gronie. Chyba doktora ekonomii też mamy.
Tak, ale no,
choć niektórzy kwestionują ten doktorat.
Wielu doktorów ekonomii i kilkuset magistrów, ale my wprowadzamy, moi studenci, moi wychowankowie, budujemy razem lepszą Polskę, Polskę dla wszystkich obywateli. Dlatego, że to nie jest tak, że równość to jest przywilej. Równość to jest prawo i każdy ma prawo do równego traktowania. Polska musi być przyjaznym krajem dla wszystkich obywateli, a nie tylko dla tych bogatych, dla tych, którzy są w partyjnych układach.
Ale ktoś by powiedział, bo nie brakuje krytyków też, no, pani osoby po prostu, czy to też formy wyrażania poglądów, czy czasem jaskrawości tych poglądów, że pani na przykład by osobom wierzącym nie chciała tworzyć równych warunków.
Ależ
że pani dyskryminuje osoby
nie.
wierzące.
Ja uważam, że osoby wierzące, których rzeczywiście w Polsce jest coraz mniej, bo widzą, co wyprawia Kościół katolicki, ale osoby te oczywiście cieszą się w Polsce takimi samymi prawami jak wszyscy inni. Aczkolwiek, jeżeli są kobietami, no to mają mniej tych praw, również za sprawą Kościoła. I to kobiety sobie kilka lat temu wyraźnie uświadomiły, że to Kościół katolicki pozbawia ich prawa samostanowienia. Także tutaj musimy właśnie walczyć o to, aby Polska była dla wszystkich obywateli, a nie dla wybranych. No i teraz to Polacy muszą zdecydować, czy rzeczywiście chcą wydawać 80 miliardów złotych więcej na zbrojenia, podczas gdy i tak, mówię, sami się nie obronimy, więc musimy raczej iść wspólnie z Unią Europejską.
Złożyła pani około 150 tysięcy podpisów, a w zasadzie pani komitet wyborczy około 150 tysięcy podpisów zgromadził i dostarczył do Państwowej Komisji Wyborczej. Nie ma pani takich obaw, że jakaś... Znaczy inaczej, jest pani pewna startu w wyborach, startu w tym wyścigu do fotela prezydenckiego?
Znaczy teraz jestem już pewna, ponieważ wczoraj Państwowa Komisja Wyborcza jednogłośnie uchwaliła, że jestem pełnoprawną członkinią.
I kandydatką, ale i były kandydatką. Takie obawy, że będzie taka historia jak z wyborami samorządowymi na przykład, kiedy też pani
tak,
składała,
zawsze...
nie samorządowymi, przepraszam, tylko parlamentarnymi.
Tak, zawsze jest taka obawa, dlatego że zdarza się, zwłaszcza w wyborach właśnie senatora czy sejmowych, że obywatele podają miejsce zamieszkania, a nie adres, który jest w Centralnym Rejestrze Wyborców. I to jest najwięcej nieporozumień, dlatego że jeżeli ktoś ma nawet adres zameldowania czasowego, to automatycznie nie przechodzi do Centralnego Rejestru Wyborców i pozostaje tam, gdzie ma miejsce stałego zamieszkania. Także nie przeczę, że miałam obawy, czy to wszystko dobrze pójdzie, ale uznałam, że 50 tysięcy nadwyżki powinno wystarczyć.
A jak się udało zebrać te podpisy? Kto pani pomaga? No bo to jednak w pojedynkę pani ich nie zebrała. Niektórzy mówią, że pomagają pani bezpartyjni,
tak,
z różnymi powiązaniami politycznymi i tak trochę podszczypują, są, nie brakuje złośliwych, albo nie wiem, czy to są złośliwe uwagi, czy celne uwagi, że też niektórzy chociażby wspierali wcześniej Prawo i Sprawiedliwość.
być może wspierali wcześniej Prawo i Sprawiedliwość, ale jeżeli przejrzeli na oczy i teraz chcą mnie wspierać, to tylko się cieszę.
Czyli pani wierzy w to przejrzenie na oczy, rozumiem, i przyjmuje to z dobrodziejstwem inwentarza tego
samego. Tak, dlatego że no, nie ma innego powodu, żeby pomagać mi w zbieraniu podpisów, niż przekonanie, że to właśnie ja byłabym najlepszym prezydentem, czy najlepszą prezydentką. A przy moim stole, bo ja co roku robię wigilię, ponieważ w prawdziwą wigilię 24 grudnia wszyscy spędzają rodzinnie, a zapraszam przyjaciół. Przy moim stole są zarówno zwolennicy PiS-u, Platformy, Konfederacji, bezpartyjni i zwolennicy oczywiście lewicy, feminiści przede wszystkim i feministki, czyli ludzie, którzy są za prawami człowieka, dlatego że prawa człowieka to nie jest przywilej, to jest właśnie prawo. Każdy ma takie prawo, żeby korzystać z równości. No i my się nie kłócimy, dogadujemy, więc uważam, że jako prezydentka również potrafiłabym rozmawiać z każdym rządem i potrafiłabym przekonywać do swoich racji.
Musimy kończyć powoli, jeszcze powiedzmy minuta na niecała została, to chcę tak tylko zapytać, jak pani kampania wyborcza będzie wyglądała? Czy pani ma środki w ogóle na tę kampanię, czy to raczej skromna będzie kampania?
Środki mam oczywiście bez tego zaplecza skromne dużego. W tej chwili tylko własne. Dopiero otwieram konto, dlatego że jako ekonomistka nie lubię robić niczego na zapas. Najpierw się chciałam zarejestrować. Teraz otworzę konto. Będę zwracać się do obywateli, aby wpłacali nawet małe kwoty, ponieważ z małych kwot robią się duże. Ziarnko do ziarnka, aż zbierze się miarka, jak mówi polskie przysłowie.
Hasło wyborcze już pani ma? Jakiś taki główny bon mot, który ma trafić do ludzi?
Właściwie prowadzimy cały czas burzę mózgów i zastanawiamy się, jakie to powinno być hasło, ale na pewno to będzie hasło bardzo pozytywne, mówiące o tym, że należy wrócić do idei sprawiedliwości społecznej. 17 milionów obywateli żyjących w biedzie musi dostać wsparcie od państwa i od tych obywateli, którym się dobrze wiedzie.
I tutaj się zatrzymamy w tej rozmowie. Bardzo dziękuję za to poradne spotkanie.
Dziękuję bardzo i namawiam do głosowania
gość
na mnie.
Radia Gdańsk.
Profesor Joanna Senyszyn, kandydatka na prezydenta, rozmawiał Kuba Kaługa.